Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Z wielką przyjemnością witamy Państwa w kolejnym odcinku z Dolnych Szelm. Dr Marta Gudowska i Paweł Błędowski. Dzisiaj powiemy o tym, czy w dawnych wiekach istniało coś, co moglibyśmy przyrównać do dzisiejszych memów. Było coś takiego, Marto, czy nie?
Myślę, że było. I teraz wszyscy nadstawiamy uszu, bo oto przed nami Jean-Baptiste Simeon Charbin, który urodził się w 1699 roku w rzemieślniczej rodzinie, bo ojciec był stolarzem.
Tak.
A to, dlaczego postanowił zająć się zawodowo malarstwem, jest jedną z większych zagadek historii sztuki, która ciągle czeka na rozwiązanie. Może się tego już nie dowiemy nigdy, zobaczymy. Mhm. O jego życiu prywatnym wiemy raczej takie podstawowe rzeczy. Wiemy, że był dwukrotnie żonaty, że był ojcem trójki dzieci, z których niestety wszystkie przeżył. Natomiast życie zawodowe układało mu się znacznie pomyślniej. Fascynował się malarstwem holenderskim, a specjalizował w takich tematach, które wtedy były uznane za mało chodliwe, a mimo to był ogromnie ceniony, dobrze wynagradzany i podziwiany, czyli osiągnął wszystko to, o co artyście mogło chodzić.
No to o jakich tematach tutaj mowa, Marta? Co malowano rzadziej, co on malował świetnie?
On malował świetnie zwierzęta i owoce. I to właściwie malowano rzadziej. I w Akademii uznano go za takiego utalentowanego malarza tych właśnie tematów, co w kontekście naszego dzisiejszego odcinka jest takim chichotem losu i okazało się bardzo przewrotne. Ale najpierw zerknijmy na obraz. Bo jest taki jego obraz, który się tytułuje Małpa Malarz albo Małpi Malarz. Mhm. I jest to olej na płótnie niezbyt pokaźnych rozmiarów, 73 na 59,5 cm, bez ramy mierzony, który powstał w 1739-40 roku. Co my tutaj mamy? Mamy bliżej nieokreśloną pracownię, a w niej zastajemy włochatego malarza, który nonszalancko siedzi przed sztalugą, o którą się opiera jedną nogą czy łapą, nogą chyba, tak?
No właśnie, raczej nogą, chyba.
Tak, i on zerka na nas przez prawe ramię, tak dość wymownie zerka.
Tak. Dobrze, on nie jest nago, to dodajmy.
Tak, nie jest nagi, bo nosi modny ówcześnie, ale chyba już taki nie pierwszej świeżości, kiedyś żywobrunatny, teraz nie bardzo. Redingot ze złotymi zdobieniami, pod szyją ma granatową kokardę, a na głowie szalenie modny wtedy trikorn, czyli kapelusz trójgraniasty, oczywiście
jeszcze
z piórami.
Pióra są, tak, obowiązkowo,
no,
tak.
Jak to nonszalancka małpa. Ale no, to już jest takie dość taki zgrzyt, bo ten strój no niezbyt pasujący do malarstwa, w sensie sztywno w takim malować, tak? A jednak malarstwo wymaga pewnej swobody ruchu, więc co, małpa kogoś małpuje, tak?
No właśnie. No dobrze,
robi
ale
się
mamy,
dziwnie.
Robi się dziwnie, ale z drugiej strony mamy te wszystkie takie przedmioty związane z codzienną pracą malarza.
Tak, bo małpa jest otoczona wieloma profesjonalnymi narzędziami warsztatu malarza, które jakby mocowały ją w tej roli, w którą ją widzimy. I mamy tutaj paletę, mamy deskę kreślarską, naczynie z wodą do rozcieńczania i malstok, czyli laskę malarską, która ułatwiała malowanie tak, żeby ręka nie drżała.
Tak.
No i sądząc po tym, co stoi za sztalugą, bo małpa coś tam ewidentnie maluje, a za sztalugą jest rzeźba, na którą powinno zerkać, a patrzy na nas. Rzeźba w dodatku antykizująca.
Co to oznacza?
No można twierdzić, że to właśnie to jest to, co ta małpa powinna malować. Ale jak sobie rzucimy okiem na płótno przygotowywane przez małpę, to już wiemy, że mimo, że tam jest tylko kilka tych ruchów.
No małpa, mówiąc kolokwialnie, robi sobie jaja z tego wszystkiego.
Tak, ewidentnie tak, i to nie jest jednak ta rzeźba. W rzeczywistości patrzymy na coś, co fachowiec określi mianem singerie, czyli z francuskiego małpiarnia, małpiarstwo. To nic innego jak sceny, w których małpa zastępuje człowieka przy wykonywaniu takich typowo ludzkich czynności, strojąc się przy tym w najmodniejsze wówczas ubrania. Więc jest to taka parodia, krzywe zwierciadło.
A co on chciał przekazać tym obrazem?
Co chciał przekazać? Najpierw może zacznijmy od tego, skąd się wzięły takie sceny, bo one w pewnych epokach miały troszeczkę inny wydźwięk. Więc
no właśnie, czyli Jean nie był pierwszy.
Nie był pierwszy, tak. I te sceny datuje się na ostatnie dziesięciolecia XVI wieku, a zaczyna się w Niderlandach od rycin Petera van der Borta. W XVII wieku natomiast malarze flamandzcy chętnie umieszczali małpy w scenach rodzajowych i one tam grały w karty, bawiły się, ucztowały. No i stały się przez to unaocznieniem takich niepożądanych cech jak próżność, głupota, skłonność do pijaństwa, czyli była to taka forma krytycznego otrzeźwienia, takiego moralnego przypominania, że nie tędy droga, nie? No ale prawdziwy szał na małpy i małpowanie przypada na XVIII wiek, we Francji oczywiście, skąd promieniował na resztę Europy i do tego stopnia, że jak dzisiaj mamy hopla na punkcie lam czy kapibar, tak wtedy każdy młodzian czy szanująca się dama chciała mieć swój małpi wizerunek na własność.
To niesamowite. A myślisz, że to kolonializm był jakimś źródłem tego?
Szczerze nie wiem, naprawdę. Mhm. Może to tak zdolność naśladowania tych małp, może właśnie to egzotyczne zwierzę. Mhm. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat małpa, a dlaczego akurat kapibary czy lamy
czy
dzisiaj.
Lamy,
tak?
No tak. Więcej niż jedno zwierzę.
Zaskoczyło
lama.
I tyle.
Cytując słynny odcinek Familiady. No dobrze, to teraz przejdźmy dalej do tego naśladowczego charakteru.
Właśnie, i jak już jesteśmy we Francji w XVIII wieku, to wtedy nie chodziło już tylko o krytykę paskudnych charakterów, bo małpiarstwo doskonale wpisało się w dyskusję o długiej tradycji, która dotyczyła naśladowniczego charakteru sztuki. I w tym miejscu w różnych opracowaniach padają zazwyczaj dwa cytaty, oba są niestety po łacinie. Simia quam similis turpissima bestia nobis, czyli małpo, jakże podobna jesteś do nas obrzydliwych stworzeń, oraz ars simia naturae, czyli sztuka jest małpą natury. No i właściwie po tych cytatach już widzimy pewną dwuznaczność. Z jednej strony mamy podkreślenie, a może nawet też docenienie tych zdolności naśladowniczych małp, a z drugiej, że jest to jednak obraz fałszu i obłudy.
No i teraz dobrze, czy każda małpa może nauczyć się malować?
I to jest dobrze postawione pytanie. Czy każda małpa może nauczyć się malować, ale czy każda małpa może nauczyć się krytycznie myśleć o sztuce, o temacie, o sposobie przedstawiania, tak? Znowu wracamy do tej dwuznaczności. I małpa malarz Chardena jest w rzeczywistości głosem w ówczesnej debacie dotyczącej tego, czym jest sztuka i jaka jest rola artysty w ówczesnym społeczeństwie. Bo musimy zdać sobie sprawę z tego i tutaj taki chichot losu. Chardin, malując małpę, był już członkiem francuskiej Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby.
Czy to znaczy, że kalał swoje gniazdo takim obrazem?
Można tak powiedzieć, no bo była to instytucja prestiżowa, finansowana przez rząd, do której artyści właściwie walili drzwiami i oknami.
Tyle, że nie każdy mógł tam wstąpić.
Dokładnie, była taka elitarna, więc... A z drugiej strony przynależność do akademii oznaczała oficjalne uznanie jako profesjonalny artysta, potwierdzenie talentu.
I kasę też.
Właśnie, czyli wszystko się sprowadza do pieniędzy na tym świecie. Kurczę, no.
Straszne.
Rozczarowanie zupełne. No właśnie, więc nasz Chardin był świadkiem przemian, jakie w tym stuleciu zachodziły w akademii i jak bardzo ona ograniczała tematy akceptowalne dla malarstwa i rzeźby. Jakiś tam sprzeciw się w nim wzbudził. Potem jeszcze widział, jak te ograniczenia dotykały już zupełnie różnych kwestii funkcjonowania, łącznie z liczbą członków, więc zaczęto sobie tak naprawdę zadawać pytanie, czy akademia tworzy dobrych artystów, czy dobrych studentów.
Czy dobrych studentów. Dobre pytanie. Dzisiaj też aktualne.
Dzisiaj też aktualne, niestety właśnie. Co chce nam Chardin powiedzieć tym obrazem? On tak naprawdę pyta odbiorcę, czym jest sztuka i jaka jest jej rola. Czy sztuka powinna ograniczyć się tylko do wzniosłych scen, tych historycznych, religijnych, na które tak naciskała akademia? Czy może nas po prostu rozśmieszyć, zainspirować, dać powód, żeby myśli swobodnie odpłynęły, żebyśmy się zrelaksowali, ucieszyli, wzruszyli. No więc ten małpi malarz, nawet jeśli wyda wam się bardzo niegodny i niewłaściwy, a podkreślę, że wisi na stałej ekspozycji w Luwrze, które to muzeum wystawia jednocześnie mniej niż 8% swoich zbiorów. To są naprawdę gigantyczne liczby.
No właśnie, to jest bardzo cenna informacja, tak. Jak wiele jest w piwnicach, w magazynach.
Dokładnie, to ta małpa doskonale spełnia swoją rolę, bo ona skutecznie zaczepia, zatrzymuje i ostatecznie prowokuje nas do rozmyśleń i do dyskusji na tyle skutecznie, że ja ten obraz przypomniał mi się dzięki mojej koleżance, która była w Luwrze, pozdrawiam Emilka, i umieściła go na swojej relacji, więc dlatego ten odcinek. No ale dzisiaj małpa w sztuce też ma się dobrze, tak? A może nawet znakomicie, jakby to ująć. Nadal nam punktuje słabe strony, nadal komentuje współczesność. No choćby przywołać tutaj małpę Banksiego, która celuje w widza tą bananową spluwą.
No a nam pozostaje tylko mieć nadzieję, że my podobnie jak małpi malarz też skutecznie Państwa zaczepiamy i zaszczepiamy miłością do sztuki, a o tak pięknie o niej opowiadała znów w kolejnym odcinku dr Marta Gudowska. Dziękuję, Marto.
Dziękuję.
I oczywiście zapraszamy Państwa na kolejne odcinki już w kolejnym tygodniu i kolejnym miesiącu.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.